Dochodowa firma. Podcast dedykowany przedsiębiorcom szukającym sprawdzonych strategii w biznesie, które pozwolą im zwiększyć dochody z wykorzystaniem najnowszych trendów i narzędzi na rynku. Dla tych, co działają pomimo wyzwań, cenią etykę w biznesie oraz swój czas.
Cześć, to Basia Piasek, witam Cię w podcaście Dochodowa firma. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, co należy zrobić, na czym powinien się skupić jako przedsiębiorca, jeżeli chcesz wyskalować firmę z 1 miliona do 10 milionów. W poprzednim odcinku mówiłam o fundamentach, które należy wylać, jeżeli chcesz dojść do pierwszego miliona i nie chcę, żeby to był pierwszy strzał, jednorazowy strzał, tylko żeby to były faktycznie fundamenty, które pozwolą, aby ta firma systematycznie się dalej rozwijała. Tak więc, tak jak w pierwszej fazie, to o czym mówiłam w poprzednim odcinku, powinieneś skupić się na fundamentach, którym jest powtarzalny proces sprzedaży i pierwsze źródło pozyskiwania klientów, tak aby firma była w stanie się rozwijać nie tylko do 10 milionów, ale następnie miała dobre fundamenty, żeby rozwijać się również dalej, potrzebujesz się skupić jako przedsiębiorca na kolejnych etapach, czyli w tym etapie już powyżej miliona zakładam, że powinieneś iść w kierunku posiadania również już, jeżeli to jest sprzedaż 1 na 1 i masz taki model biznesowy, który wymaga sprzedaży 1 na 1, to masz już pierwszego sprzedawcę, ty zaczynasz się wyłączać tak naprawdę z procesów sprzedażowych i zaczynasz swój wysiłek angażować w kolejnych obszarach firmy. Z tymi kolejnymi obszarami jest po pierwsze skalowalne źródło pozyskiwania klienta. Jeżeli na przykład często widzę w małych przedsiębiorców, którzy na przykład mają takie modele biznesowe, bo pracowali w danej branży, mieli dane kontakty, odeszli, założyli coś swojego i następnie zaczęli rozwijać firmę, to często takie osoby bazują na sieci swoich kontaktów, albo na przykład często też to widzę w biznesach, które mają pewną specjalizację, na przykład prawnicy, gdzie następnie klienci są pozyskiwani ze sieci rekomendacji obecnych klientów, czy na przykład w software house'ach, gdzie często jest duży zespół deweloperski, ale już nie tak dobrze jest na przykład właśnie ze źródłem pozyskiwanych klientów pod kątem osoby, która pozyskuje tych klientów, bo na przykład jest to właśnie albo ewentualnie jeden sprzedawca. Więc jeżeli chcesz, żeby Twoja firma się rozwijała i żeby to nie było chwila i później musisz nowych sposobów szukać, tylko faktycznie chcesz, żeby to były taktyki, które mogą długoterminowo dla Ciebie zadziałać, to potrzebujesz mieć skalowalne źródła pozyskiwania klienta, czyli zdefiniować takie źródła, które nie wysychają jak źródełko, które po 5 minutach już jest suche i musisz nowego wodopoju szukać, tylko faktycznie cały czas ma wodę i cały czas się uzupełnia. Więc myśląc o powtarzalnych źródłach i skalowalnych, tak, bo to jest ważne, skalowalnych źródłach pozyskania klienta, sprzedawca powinien pozyskać tego klienta i poświęcić na to czas, to w tej sytuacji nie powinieneś bazować na tym, że on sam wymyśli, w jaki sposób to zostanie zrobione, tylko faktycznie dostaje, tak jak ja u siebie zazwyczaj w takich markach, gdzie pozyskujemy klientów na zimno, to definiuje priorytety różnych kanałów pozyskiwania takich klientów, tak aby taki sprzedawca wiedział, który kanał, w jaki sposób komunikacji powinien mu zapewnić doprowadzenie do rozmowy telefonicznej, ale jeżeli na przykład nie jest to komunikacja na mediach społecznościowych, na przykład w Wolf Summitie robiliśmy tak, że na początku to był LinkedIn przy inwestorach, dopiero potem inne kanały, bo wiedzieliśmy, że on najwyżej konwertuje, czyli ma najwyższą skuteczność, ale to były kanały, które każda z osób, która przychodziła do naszego zespołu jako sprzedawca nowy, była w stanie zduplikować, czyli dostawała gotowe, dobre standardy komunikacji pisanej, które doprowadzały do tej rozmowy, czy w jaki sposób powinna zostać przeprowadzona zimna rozmowa telefoniczna i skąd takie numery brać, w jaki sposób je zdobywać, a następnie w jaki sposób dobre praktyki już przeprowadzania tej rozmowy telefonicznej. Natomiast ten moment doprowadzenia do analizy potrzeb klienta powinien być modelem powtarzalnym, do zmodelowania i skalowalnym. Czy to są zimne taktyki, czyli nie wymagające budżetów marketingowych, czy ciepłe, czyli wymagające budżetów marketingowych, to one faktycznie powinny dać możliwość skali. Więc powtarzalne źródło pozyskania klientów i skalowalne źródło pozyskania klientów to jest kolejny obszar, na którym się skupiasz jako przedsiębiorca. No bo rekrutowanie kolejnych osób, płacenie pensji, skalowanie kosztów, które będą firmie potrzebne, żeby też wyskalować przychody, potrzebują mieć dobry fundament, na którym można budować, a nie, że zrekrutujesz osobę, zapłacisz pieniądze, a następnie to, co się okaże, będziesz miał w umowach jakiś określony okres, na przykład wypowiedzeń, a potem się okaże, że de facto kolejne kilka miesięcy próbujesz zdefiniować, skąd tych klientów w ogóle brać, bo nie masz tego dobrze ułożonego. Więc żeby tych pieniędzy nie przepalać, żeby nie zderzać się ze ścianą, to jest kolejny obszar, za który się bierzesz, czyli skalowalne źródła pozyskania pozyskania klientów. Następnie po tym etapie, kiedy masz już tak naprawdę skalowalne źródła pozyskiwania klientów, być może na samym początku będziesz wykorzystywał jedno, dwa źródła, no to później razem z rozwojem firmy dokładane są kolejne źródła i rozwijane są kolejne źródła, które mogą być w priorytecie, na przykład trzecim, czwartym czy piątym priorytetem, który również jest stosowany przez Twój zespół. Następny obszar, który będzie bardzo istotny, czyli w momencie, kiedy już masz powtarzalny proces sprzedaży, kiedy masz powtarzalne i skalowalne źródło pozyskiwania klientów, czyli masz te dwie stoisz na dwóch nogach takiego fundamentu przychodu, to czym się potrzebujesz zająć, to teraz zadać sobie pytanie, gdzie tracisz tak naprawdę najwięcej czasu i pieniędzy jako przedsiębiorca, co mogło być zautomatyzowane. Praktycznie w każdej jednej funkcji w firmie, zaczynając od sprzedaży, przez marketing, kończąc na takich nie tylko rolach operacyjnych, egzekwujących pracę, która jest sprzedawana, ale również w takich funkcjach jak finanse czy administracja, w każdym z tych obszarów zazwyczaj jest jakaś praca wykonywana ręcznie, bo w pierwszych fazach firmy nie ma czasu na to, żeby teraz wyszukiwać softy, automatyzować to, albo skala jest jeszcze nie tyle duża, że nie opłaca się wdrażać innych rozwiązań i robi się to ręcznie. Natomiast już w momencie, kiedy zaczynasz nabierać rozpędu, w momencie, kiedy zaczynasz mieć coraz więcej klientów i te operacje zaczynają mieć dużo większy wolumen, to jest moment, gdzie powinieneś jak najwięcej zautomatyzować. I my zazwyczaj myśląc o automatyzacji zaczynamy od kwestii sprzedażowych i marketingowych, bo wiemy, że one dają nam możliwość przyspieszenia. W sprzedaży to mogłoby być na przykład soft do gotowych szablonów do komunikacji pisanej, gdzie dwoma klikami na przykład taki mail po rozmowie może być zaadaptowany, czy mail, który ma doprowadzić do rozmowy, a nie za każdym razem tracenie kilku dodatkowych minut czasu przy każdym kliencie, żeby na przykład do takiej rozmowy doprowadzić, czy wysłać komunikację po rozmowie. I tak samo w marketingu. W marketingu to głównie będzie obudowanie marketingu automatyzacjami, lejkami marketingowymi, które dają Ci możliwość zaoszczędzenia ogromnej ilości czasu na tak zwanym froncie, czyli w pierwszym etapie pozyskiwania klienta, gdzie sprzedawca zazwyczaj, czy osoba sprzedająca, jeżeli jeszcze cały czas sam sprzedajesz, tracisz najwięcej czasu na doprowadzenie do rozmowy. Więc cała ta część powinna być maksymalnie zautomatyzowana, tak żeby większość klientów, która była pozyskiwana na zimno, była pozyskiwana na ciepło, czyli z wykorzystaniem strategii marketingowych, bo najczęściej to jest naprawdę aż nawet do 70% czasami czasu, które sprzedawcy poświęcają na to, żeby w ogóle doprowadzić do rozmowy w ciągu dnia, co jest ogromną ilością przepalanego czasu, który mógł być lepiej wykorzystany na rozmowy telefoniczne, na rozmowy z klientami, może spotykasz się to wtedy na spotkania, to jest temat na oddzielny podcast, a propos kiedy warto, kiedy nie warto się spotykać i nie tracić na to czasu, natomiast już mówimy o faktycznej rozmowie z klientem. Więc ta automatyzacja w pierwszej kolejności następuje w modułach, czyli w obszarach firmy, w departamentach, czy w zalążkach, jak na razie działów, powiedzmy, szczególnie kiedy firma jest jeszcze mniejsza, które pozyskują klienta, czyli ten proces od kontaktu po zamknięcie transakcji. Kolejne obszary, które automatyzujesz, to są też obszary operacyjne, czyli te obszary, które związane są czy to z pracą w administracji, czy w finansach, czy właśnie w operacjach, więc my zazwyczaj idziemy od sprzedaży, marketingu, następnie, czy najpierw równolegle do czego u nas się dzieje sprzedaż, marketing, później idziemy do operacji, a następnie idziemy do takich bardziej wspierających działów operacji całej firmy, czyli właśnie finanse, administracja. I kolejnym obszarem, czyli sobie podsumujmy teraz, od 1 do 10 miliona mamy skalowalne źródło pozyskiwania klientów i automatyzacja dużej części pracy, która w tym momencie kosztowała więcej i czasu, i pieniędzy i powodowała też takie tempo wolniejsze niż mogłoby być. Kolejny obszar to będzie poukładanie procesów, czyli w momencie, jeżeli chcesz, żeby firma nie była tak naprawdę świetnie prosperująca tylko w momencie, kiedy skala jest mała, ale żeby równie świetnie prosperowała w momencie, kiedy skala zaczyna rosnąć, potrzebujesz zadbać o ten sam standard wykonywania pracy na poszczególnych etapach obsługi takiego klienta, czy takich wewnętrznych procesów, które się dzieją, bo często obserwuję w małych firmach, które nagle łapią wiatr w żagle, mają super produkt, dobrą ofertę, odkryły, kto jest ich klientem, zaczyna po prostu to lecieć i zaczyna się rozpędzać jak kula śnieżna i nagle po prostu się pojawia ściana i jest rozpad, czyli firma taka pada. I najczęściej ta firma pada dlatego, że miała super model sprzedażowy, marketingowo, czyli ten cały front, czyli ta cała początkowa faza kontaktu z klientem została przygotowana, ale niestety dziura jest na etapie procesów i na etapie dobrej jakości obsłużenia tego, co zostało sprzedane klientowi, bo brakuje dobrych standardów, dobrych praktyk i procesów w operacjach, nie tylko w sprzedaży i marketingu, więc tutaj zaczynamy kolejny obszar, to jest sprocesowanie pracy. Teraz nie myśl sobie o tym, jak o czymś takim, o Boże, Basia, procesy, już sobie myśl o tych korpo zasadach, które usztywniają moją rodzinną atmosferę w firmie. No, uśmiecham się, jak to mówię, bo powiem Wam, że często to słyszę od przedsiębiorców, którzy chcą zachować taką atmosferę rodzinną u siebie w firmie. I naprawdę procesy nie muszą być czymś, do czego ludzie nie zaglądają, nie muszą być czymś, co będzie powodowało, że jak człowiek tylko sobie myśli procesy, to mu się niedobrze robi. One mogą być czymś bardzo przyjemnym i mogą być tak wytłumaczone zespołowi, że zaczyna zespół sam proaktywnie iść w takim kierunku, aby wszystko było sprocesowane i poukładane. Przykład takiego sales cookbooka, którego ja mam w sprzedaży, gdzie do każdej marki, zawsze jak w pierwszej fazie ja sprzedaję, następnie procesuję pracę sprzedażową, to do etapu rozmowy, którą jest analiza potrzeb klienta, mamy wszystko sprocesowane od A do Z, bo wiemy, że to działa i to jest najcięższy etap w rozmowie, w procesach pozyskiwania klienta, a od etapu analizy potrzeb klienta, gdzie jest sprzedaż jeden na jeden, są to dobre praktyki, ale które dają możliwość elastyczności takiemu sprzedawcy. I tak samo rola po roli, po której będziesz szedł i to, jakie funkcje są wykonywane w firmie, one powinny faktycznie mieć odpowiednio przygotowaną też dokumentację, ale która też zaoszczędza całą masę czasu każdej kolejnej osoby, która jest wdrażana. Nie mówiąc o tym, że utrzymywana jest ta sama praktyka, ta osoba może wracać do tego materiału. Nie wiem, czy pamiętasz taką zabawę, którą w dzieciństwie, nie wiem, czy dzieci nadal to robią, czy nie, ale ja pamiętam, jak to robiłam w dzieciństwie, więc być może ty też. Robiło się taki głuchy telefon. Wtedy jeszcze nie było takiego internetu, ludzie nie siedzieli przy grach komputerowych, było bardzo dużo zabaw takich interaktywnych i ta gra właśnie w głuchy telefon powodowała, że zawsze słowo, które było na samym początku, zanim kilka ludzi powtórzyło sobie to dalej, to słowo na samym końcu było zupełnie czymś innym, bo było przekręcane. I tak samo jest w momencie, kiedy przekazujesz informacje. Jeżeli tak naprawdę przekazywana informacja jest tylko i wyłącznie ustnie w Twoich zespołach, to gwarantuję Ci, że jakość czy sposób wykonania tego, co chcesz, żeby było utrzymane w dobrym standardzie, będzie inne. Dlatego, że każdy z nas przepuszcza to przez swoje filtry, przez różne doświadczenia i to przekłada się następnie na to, jak daną rzecz robimy. Dlatego też taka standaryzacja pracy, która jest oparta o tam, gdzie powinien być to proces, który zawsze jest powtarzalny, to jest jedno, ale dwa, nakłada się też element dobrych praktyk. My mamy taką zasadę tworzenia tak zwanych cookbooków, czyli takich książek kucharskich dla poszczególnych stanowisk, które definiują jak, co, gdzie i w jaki sposób powinno być robione. To też pozwala ogromnie zaoszczędzić czas kolejnych ludzi, którzy wdrażają kolejne nowe osoby, bo mają zawsze tak zwanego takiego buddy'ego, ale równocześnie taka nowa osoba może spokojnie milion razy, oczywiście w cudzysłowie mówię milion, bo zazwyczaj tyle nie potrzeba, wrócić do tego materiału, zapoznać się z informacją, bo nie jest w stanie tego wszystkiego spamiętać po pierwszym jego przeczytaniu. To pozwala utrzymać tą właśnie kontrolę jakości tej pracy, która jest wykonywana i z którą następnie ma do czynienia Twój klient. I raz jeszcze sobie powtórzmy, czyli mamy powtarzalne źródła pozyskiwania klienta i skalowalne, słowo klucz tutaj. Następnie mamy automatyzację poszczególnych obszarów pracy, które mogą być zautomatyzowane, a następnie mamy obszar, który jest związany ze standaryzacją pracy i procesami i dobrymi praktykami, które są układane per poszczególne role. I to są najważniejsze obszary, abyś doszedł tak naprawdę do 10 milionów. Kolejny obszar to będzie obszar związany z zasobami ludzkimi i tym, w jaki sposób te osoby są rekrutowane, wybierane, jak są wdrażane. To już między 10 a takie 30 milionów to już jest bardzo dużo wysiłku na to, aby mieć coraz lepszy proces rekrutacyjny i żeby faktycznie fajne osoby z tego rynku znaleźć. I następnie szlifuje się już w kolejnych etapach rozwoju firmy, szlifujesz proces wdrożeniowy nowych osób, czyli cały czas podnosisz jakość tego wdrożenia tej osoby, aby taka osoba dużo szybciej była dobrym zwrotem z inwestycji w pensję tej osobie w firmie i była w stanie dużo lepiej tą pracę wykonywać. Nie za pół roku, nie za kwartał, ale w dobrym tempie i to jest odpowiedzialność zawsze też przedsiębiorcy, żeby taki proces onboardingowy, wdrożeniowy został przygotowany razem z zespołem odpowiednio i cały czas podnosił i jakość, i tempo wdrożenia. I na początku tutaj jest z naciskiem na specjalistów, a następnie z naciskiem na liderów. Kolejny etap to już będzie taka praca nad budową kultury firmy, kultury organizacji, bo im większa jest organizacja, im większy zespół rośnie, tym więcej wysiłku trzeba wkładać też w to, żeby te informacje, które są przekazywane liderom, odpowiednio były przekazywane w dół tej całej organizacji, nieważne jak bardzo płaska albo pionowa jest ta struktura organizacyjna, to im większy jest zespół, tym trudniejsze jest to zadanie. Dlatego też tutaj bardzo mocno polecam Ci właśnie fazami zajmować się tymi obszarami w firmie, bo Twoja rola jako przedsiębiorcy na poszczególnych etapach firmy się zmienia i za coś innego jesteś odpowiedzialny. Tak jak ja na przykład zawsze rozwijając się mam fazy, w których się uczyłam, jak poszczególne rzeczy robić. Teraz przy każdej kolejnej firmie jestem w stanie to powtórzyć, ponieważ to już rozumiem i znam, tylko mogę danej specyfiki branży się na przykład lepiej uczyć. Natomiast zdecydowanie wracając do tej skali 1-10 milionów, bo tutaj już 1-10 milionów, bo tutaj już poszłam dalej w kolejne etapy, to faktycznie jeszcze raz sobie podsumujemy, mamy trzy obszary: skalowalne i powtarzalne źródło pozyskiwania klientów, następnie automatyzacja dużej ilości pracy, następnie standaryzacja i dobre praktyki, a w kolejnym etapie to będzie jeszcze większy nacisk na lepszy proces rekrutacyjny, żeby znaleźć dobrych specjalistów i następnie liderów. Jeżeli chciałbyś więcej posłuchać na ten temat właśnie budowania firmy, to również zapraszam Cię na moje inne kanały, nie tylko na podcast. Mam również kanał na YouTubie Barbara Piasek, jak również na Instagramie Basia Piasek i na Facebooku Barbara Piasek, gdzie również dzielę się różnymi dobrymi praktykami budowania firmy. Zapraszam i do usłyszenia w kolejnym odcinku.